Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 15 marca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Francuska klasa polityczna złożyła hołd wielkiej postaci ruchu oporu zmarłej w środę Lucie Aubrac. Nowa linia TGV została dzisiaj zainaugurowana we Francji. Trwa ostatnia walka o podpisy na listach uprawniających do kandydowania w wyborach prezydenckich. W Iraku zatwierdzony został wyrok śmierci dla byłego wiceprezydenta Ramadana. Khalid Sheikh Mohammed przyznał się do przygotowywania kilkudziesięciu zamachów, w tym tych z 11 września i do własnoręcznego zamordowania amerykańskiego dziennikarza Daniela Perla. Palestyński premier przedstawił prezydentowi Abbasowi propozycję rządu, która została przez niego przyjęta. 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy doszli do porozumienia w sprawie rezolucji przewidującej nowe sankcje wobec Iranu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jean-Philippe. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę Piotra Błońskiego, galerię Muzea Wystawy, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz magazyn muzyczny Agnieszki Kumor, Muzyka ze Świata. A oto wiadomości, które zaczynamy dzisiaj informacją z Francji.
Niepowetowaną stratą dla Francji nazwał prezydent Jacques Chirac śmierci wielkiej postaci francuskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej, madame Lucie Aubrac, która zmarła w środę w wieku 94 lat w szwajcarskim szpitalu w podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux. Oficjalne uroczystości pogrzebowe odbędą się prawdopodobnie w Pałacu Inwalidów, a jak powiedział podczas spotkania z mężem zmarłej, Raymondem Aubrac, prezydent Chirac, cytuję, Francuzi zachowają w pamięci jej niespotykaną wręcz odwagę podczas akcji uwalniania pana i pana kolegów, a także jej bezgraniczne zaangażowanie we wszystkie ważne współczesne problemy Republiki Francuskiej. Koniec cytatu. Głowa państwa francuskiego dodała także, że pani Aubrac to symbol zaangażowania kobiet we francuskim ruchu oporu. Kandydat prawicowej UMP w wyborach prezydenckich Nicolas Sarkozy oświadczył, że pani Aubrac symbolizowała wolność, odwagę i miłość. Kandydatka socjalistów Ségolène Royal, składając hołd pani Aubrac, powiedziała: tracąc Lucie Aubrac, Francja traci jednocześnie jedną z największych postaci republiki. Premier Dominique de Villepin powiedział, że pani Aubrac to symbol honoru i wzór do naśladowania dla każdego Francuza. Już w czwartek rano pojawiły się pierwsze głosy polityków o tym, że prochy pani Lucie Aubrac należy przenieść do paryskiego Panteonu. Depesze przypominają, że pani Aubrac zaangażowała się mocno w sprawie osób przebywających we Francji bez ważnych dokumentów. Publicznie potępiała zamknięcie się w sobie społeczeństwa francuskiego, tak przecież bogatego, społeczeństwa, które z taką pogardą odnosi się do bliźniego. Lucie Aubrac napisała książkę o francuskim ruchu oporu. Claude Berry w roku 1997 nakręcił też o niej film fabularny.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nowa linia TGV została zainaugurowana we Francji. Zbudowanie 300-kilometrowej drogi kolejowej trwało 5 lat. Pozwoli ona przystosowanym do tego pociągom rozwijać szybkość 320 km na godzinę. Prezydent Chirac, przemawiając do deputowanych i kierownictwa francuskich kolei, stwierdził, że nowa linia jest symbolem polityki zagospodarowywania terytorium Francji i wielkim osiągnięciem technicznym, które stanie się prawdziwym katalizatorem rozwoju gospodarczego. Zmniejszając odległości, przyciąga się zagraniczne przedsiębiorstwa i potęguje wymianę. Oficjalne otwarcie nowej linii dla szerokiej publiczności nastąpi 10 czerwca. Pozwoli ono pokonać trasę do Nancy w 1,5 godziny, do miasta Luksemburg w 2 godziny i 5 minut, do Strasburga w 2 godziny i 20 minut, do Stuttgartu w 2 godziny i 3 kwadranse. Skraca to niemalże o połowę dotychczasowy czas potrzebny na pokonanie tych odległości. Na czwartkowy wieczór przewidziano wielki spektakl ze sztucznymi ogniami. Najszybsza petarda świata ma pokonać tę 300-kilometrową trasę zaledwie w 3 minuty. Jej prędkość ma osiągnąć 5400 km na godzinę. Po drodze stopniowo będą się zapalać umieszczone na linii światła. W inauguracyjnym przejeździe w czwartkowe popołudnie nie wziął udziału prezydent Chirac, pozostawiając pełnienie honorów domu ministrowi transportu Dominikowi Perbenowi. Prace przy drugiej części wschodniej linii TGV mają się rozpocząć rozpocząć w roku przyszłym, jak oświadczył minister Perben. Warto jeszcze zaznaczyć, że do zbudowania szyn tej super szybkiej linii zużyto 78 tysięcy ton stali, co pozwoliłoby zbudować 8 wieży Eiffla. Tu Paryż, Radio France International. W piątek mija ostatni termin składania przez kandydatów do Pałacu Elizejskiego list zawierających podpisy popierających ich deputowanych, merów i innych osób pełniących swe funkcje na mocy wyborów. Aby móc stanąć w szranki wyborcze, trzeba uzyskać co najmniej 500 takich podpisów. Na razie udało się to trzem głównym kandydatom: Ségolène Royal, Nicolas Sarkoziemu, François Bayrou, a także komunistce Marie-Georges Buffet, liderowi skrajnej prawicy Jean-Marie Le Penowi, szefowi Ruchu na rzecz Francji Philippowi de Villiers, przedstawicielce Zielonych Dominique Voynet, szefowej partii Walka Robotnicza Arlette Laguiller i kandydatowi z ramienia merów Gérardowi Chivardi. Na razie nie uzyskali jeszcze wymaganej liczby podpisów ani José Bové z Konfederacji Chłopskiej, ani Olivier Besancenot z Komunistycznej Ligi Rewolucyjnej. Wyniki wyborów są trudne do przewidzenia. Trzech głównych kandydatów zdaje się mieć podobne szanse, a trzeba brać pod uwagę i pewną nieprzewidywalność Francuzów. Wystarczy przypomnieć wybory z 2002 roku, kiedy to niespodziewanie do drugiej tury wyborów nie przeszedł jeden z dwóch pewnych kandydatów, Lionel Jospin, przeszedł natomiast Jean-Marie Le Pen, co wywołało natychmiastową falę protestów w całej Francji i zmobilizowało tłumy najpierw do manifestacji antylepenowskich, a później do głosowania na Chiraca nawet wbrew własnym przekonaniom politycznym. W chwili obecnej kandydatami do drugiej tury są przede wszystkim Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, a być może i Jean-Marie Le Pen. Wszystko jednak może się jeszcze zmienić nawet w ostatniej chwili. Oficjalna lista kandydatów w najbliższych wyborach prezydenckich we Francji zostanie przedstawiona w poniedziałek 19 marca. Pierwsza tura odbędzie się 22 kwietnia. Ponieważ prezydent Jacques Chirac od 16 maja nie będzie już głową państwa, nie będzie więc chroniony immunitetem dyplomatycznym. Będzie musiał stawić się przed sądem, aby zeznawać w sprawie fikcyjnego zatrudnienia w czasie, kiedy pełnił funkcję mera Paryża. Tu Paryż, Radio France International. W Iraku został zatwierdzony wyrok kary śmierci dla byłego wiceprezydenta Ramadana, wydany przez Wysoki Trybunał Karny. Ramadan został skazany na dożywocie w listopadzie ubiegłego roku za udział w masakrze 148 szyitów w 1982 roku w Dżail. Za tę samą zbrodnię powieszony został Saddam Hussein. Wyrok w sprawie Ramadana został zmieniony przez sąd apelacyjny i obecnie zatwierdzony. Może zostać wykonany w każdej chwili. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że Francja przeciwna jest stosowaniu kary śmierci. Przypomniał, że takie samo stanowisko zajmuje Unia Europejska. Przypomnijmy, że urodzony w 1938 roku Ramadan był w 1970 twórcą tzw. Armii Ludowej, czyli milicji partii Baas. Znany z brutalnych wypowiedzi oznajmił w czasie, kiedy pełnił funkcję ministra przemysłu, że nie ma pojęcia o przemyśle, ale jedno wie na pewno, że ci, którzy nie będą porządnie pracować, zostaną straceni. Był on jednym z najbliższych współpracowników Saddama Husajna. Był również jednym z najbardziej zaciekłych przeciwników ONZ-owskich inspektorów nadzorujących rozbrajanie Iraku. To z jego ust wypłynęło oskarżenie o szpiegostwo pod adresem pięciu spośród nich wydalonych uprzednio z Iraku. Busha otwarcie nazywał kryminalistą, a Amerykę terrorystką. W marcu 2002 roku wystosował apel o wszczęcie świętej wojny przeciwko Izraelowi. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair stwierdził, że w Iraku nie trwa wojna domowa, ponieważ przeważająca część społeczeństwa nie popiera aktów przemocy. Irak przeżywa tragedię wywołaną przez małe grupy ekstremistów, którzy starają się popchnąć kraj do wojny domowej. Pogorszenie sytuacji w Irak zawdzięcza właśnie im, a nie krajom sprzymierzonym, które pokonały reżim Saddama Husajna. Khalid Sheikh Mohammed, uważany za jednego z najgroźniejszych terrorystów świata, przyznał się do pełnej odpowiedzialności za przeprowadzenie zamachów 11 września 2001 roku oraz do własnoręcznego ścięcia głowy amerykańskiemu dziennikarzowi Danielowi Pearlowi. Przyznał się również do planowania, finansowania i organizowania wielu innych zamachów i aktów terrorystycznych oraz do przygotowywania zamachowców. Biały Dom nie skomentował jego zeznań. Tu Paryż, Radio France International. Wywodzący się z radykalnego Hamasu palestyński premier Ismail Haniyeh przedstawił w czwartek prezydentowi autonomii palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi skład nowego rządu jedności narodowej. Jego tworzenie trwało kilka tygodni. Prezydent przyjął listę. W sobotę parlament głosować będzie nad wotum zaufania i jeśli wszystko pójdzie po myśli Haniyeha, rząd będzie mógł wkrótce przystąpić do pracy. Izrael oświadczył, że nie uznaje tego rządu i nie ma zamiaru z nim paktować. Waszyngton nawołuje Palestyńczyków do znalezienia sposobu zaspokojenia żądań Wielkiego Kwartetu, co ma umożliwić dialog z Izraelem. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice ma dwukrotnie spotkać się z prezydentem Abbasem w przyszłym tygodniu w ramach swej podróży po Bliskim Wschodzie. Unia Europejska nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie zdjęcia z autonomii palestyńskiej sankcji ekonomicznych, rozpatruje jednak możliwość wznowienia bezpośredniej pomocy. 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Chiny, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania oraz Niemcy doszli do porozumienia w sprawie projektu rezolucji przewidującej nowe sankcje wobec Iranu, który odmawia wstrzymania swego programu atomowego. Prezydent Ahmadinejad oświadczył, że Rada Bezpieczeństwa nie ma prawa narzucać Iranowi swojego punktu widzenia. Zapewnił również, że nie obawia się nowych sankcji. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Przed nami przegląd prasy, który przygotował Piotr Rosochowicz.
Gdybym wygrał, mówi kandydat centroprawicowej partii UDF na prezydenta Republiki Francuskiej François Bayrou, wysuwając tę hipotezę na pierwszej stronie dzisiejszego lewicowego Libération. Nie będę niewolnicą żadnych dogmatów, zarzeka się kandydatka socjalistów w tych samych wyborach Ségolène Royal w wywiadzie udzielonym związanym z francuskimi kołami ekonomicznymi Les Echos. Ostatnia prosta w biegu po podpisy merów tytułuje Le Monde. Długa historia francuskiej tożsamości narodowej. Czytamy na pierwszej stronie katolickiego La Croix. Z pierwszej strony konserwatywnego Le Figaro spozierają na nas historyk Max Gallo i filozof Alain Finkielkraut, którzy wewnątrz numeru prowadzą dyskusję na temat imigracji, integracji i tożsamości narodowej Francuzów. Na pierwszej stronie, rozdawanej za darmo w publicznych miejscach gazety 20 Minutes, widzimy Maud Fontenoy, która na swym jachcie L'Oréal Paris opłynęła kulę ziemską i dobiła do wyspy Réunion po przebyciu 38 340 km w czasie 151 dni, 23 godzin i 48 minut. W tej samej gazecie znajdujemy też doniesienie z Warszawy Virginie Little na temat wprowadzonej przez braci Kaczyńskich powszechnej lustracji. Po krótkiej informacji, że ta nowa lustracja dotyczyć ma nie tylko ministrów czy sędziów, lecz także i dziennikarzy, adwokatów i dyrektorów szkół, gazeta podkreśla, że jedna z dziennikarek, a mianowicie Ewa Milewicz z Gazety Wyborczej, już zapowiada, że o swej przyszłości nikomu opowiadać nie będzie. Choć, jak twierdzi cytowany przez Virginie Little Cezary Lazarewicz z Polityki, większość dziennikarzy i tak wypełni odpowiednie deklaracje, bo nie będzie miała innego wyjścia. Ale jego zdaniem wchodzące dzisiaj przepisy nie są ani jasne, ani możliwe do zrealizowania. Dotyczyć one mają od 400 do 700 tysięcy osób. Jasnym jest, że skontrolowanie takiej liczby ludzi jest praktycznie niemożliwe. Bo, jak twierdzi zapytany przez Virginie Little szofer biorącej ją taksówki, niejaki pan Sławomir Tober, politycy powinni zająć się rozwiązywaniem rzeczy naprawdę ważnych dla naszego kraju, takich jak problem bezrobocia czy system ochrony zdrowia, a nie polowaniem na czarownice. Jean Quatremer, wysłannik do Strasburga lewicowej Libération, pisze o polemice, z jaką można obecnie spotkać się w korytarzach Parlamentu Europejskiego. Polemice dotyczącej treści przemówienia, które obecna przewodnicząca Unii Europejskiej, kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, przygotowuje na uroczystości obchodów 50. rocznicy powstania wspólnej Europy. Hasło, pod którym obchody mają odbywać się, a mianowicie razem od roku 1957, brzmi nieco ironicznie w kontekście sporów targających deputowanymi z 27 aż krajów na temat treści przemówienia, jakie ma pani Merkel wygłosić w Berlinie 25 marca. Należy wspomnieć w nim o euro, czy też nie, a o zniesieniu granic między niektórymi tylko krajami w łonie Unii? Mówić o jednym wspólnym europejskim systemie socjalnym, czy też o kilku różnych modelach socjalnych? Czy poruszyć delikatny temat Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego? Czy wspominać o planach dotyczących ewentualnego rozszerzania Unii? Wobec faktu, że na pytania te właściwie mogą być dane obie odpowiedzi, i pozytywna, i negatywna, pani kanclerz zadecydowała, że sama podejmie ostateczną decyzję i z pomocą jednego z niemieckich pisarzy przygotuje, jak zawiadomił szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier, tekst zwięzły, czytelny i zrozumiały przez wszystkich obywateli Unii. Jak dalej pisze wysłannik Libération do Strasburga, w kuluarach Europarlamentu mówi się nawet o wykorzystaniu okazji do tego, aby sporządzić dwie równoległe deklaracje. Jedną sporządzoną przez 6 krajów założycielskich wspólnoty, które naprawdę są razem od roku 1957, oraz drugą sporządzoną dla wszystkich 27 krajów aktualnie będących jej członkami. Władze niemieckie są jednak zdania, że nie byłby to dobry pomysł. Chcą być bardziej ugodowe. Przewodniczący Europejskiej Grupy Zielonych, Daniel Cohn-Bendit, twierdzi, że tekst ten naprawdę musi być wielki. Absolutnie nie może być banalny czy wyświechtany. Szef dyplomacji niemieckiej, wspomniany już Frank-Walter Steinmeier, jest zdania, że 25 marca roku 2007 to dla Europy dzień bardzo szczególny. Musimy przyjrzeć się dokładnie temu, co już osiągnęliśmy, nie zapominając jednocześnie o przyszłości Unii, mówi niemiecki minister spraw zagranicznych cytowany przez Libération. Co prawda przyszłość eurokonstytucji jest nadal niepewna, ale euro to przecież fakt. Schengen też. I to pomimo tego, że Wielka Brytania nadal sama wyłącza się z obu tych systemów, dodaje Jean Quatremer. A szef dyplomacji Niemiec, które są prawie w połowie swojej prezydencji, dodaje, obecna Unia idzie w kierunku Europy socjalnej, co bardzo odpowiada wielu państwom Europy Środkowo-Wschodniej, uważa Jean Quatremer z Libération. W Le Monde znajdujemy stenogram przesłuchania Khaleda Szejka Mohameda, trzeciego po Bogu, czyli po Bin Ladenie, terrorysty złapanego przez CIA w roku 2003 i przetransportowanego do Guantanamo w 3 lata później. Przyznaje się on w nim do przygotowywania 31 aktów terrorystycznych, w tym i do prowadzenia całej logistyki zamachu z 11 września roku 2001 na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. Ale oprócz tego dowiadujemy się z tego stenogramu, że Khaled Sheikh Mohammed planował także m.in. zamach na życie papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty na Filipinach w styczniu roku 1995. Zamach na życie kilku prezydentów USA, w tym najbardziej zaawansowany był plan zamordowania prezydenta Cartera. Zniszczenie londyńskiego Big Bena i tamtejszego lotniska Heathrow. Zniszczenie kwatery głównej NATO w Brukseli. Zniszczenie nowojorskiej giełdy na Wall Street, a także zniszczenie chicagowskiej Sears Tower przy pomocy ustawienia wokół niej kilku samochodów cystern z benzyną i wysadzenie ich w powietrze. Trzeci punkt wyznań Khaleda Szejka Mohameda nosi napis ocenzurowano, czyli przynajmniej na razie nie możemy dowiedzieć się, co się za tym napisem kryje.
Był to przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotował i przedstawił Piotr Rosochowicz, a państwo słuchacie Paryża Radio France International. Pora na nasz rozdział europejski. 7 stycznia 1977 roku paryski dziennik Le Monde i kilka innych zachodnich gazet opublikowało tekst manifestu czechosłowackiej Karty 77, która domagała się przestrzegania praw człowieka obowiązujących nawet w komunistycznym państwie. Na zewnątrz ten nieformalny ruch reprezentowali zmieniający się co roku rzecznicy. Jako pierwsi funkcję tę objęli filozof Jan Patoczka, dramatopisarz Václav Havel i były minister spraw zagranicznych z czasów tzw. praskiej wiosny 1968 roku, Jiří Hájek. Reżim odpowiedział natychmiast represjami wobec najbardziej aktywnych przedstawicieli Karty 77. Prawdopodobnie była to jedna z przyczyn śmierci jednego z jej rzeczników, profesora Patoczki. Zmarł on kilka tygodni po opublikowaniu karty 13 marca 1977 roku. Po upadku komunizmu wszyscy żyjący rzecznicy karty zdecydowali o jej rozwiązaniu, bo przecież w demokratycznym państwie jej zadania wypełniają powołane do tego instytucje. Od czasu do czasu byli rzecznicy spotykają się jednak już jako strażnicy spuścizny ruchu, który przed laty tworzyli. A na wieczór, w dzień rocznicy śmierci profesora, zaprosili wszystkich sygnatariuszy i sympatyków karty do praskiego kościoła świętej Anny, by z kilkutygodniowym opóźnieniem wspólnie uczcić 30-lecie jej powstania. Oto reportaż przygotowany przez naszego korespondenta Marka Pędziwola.
Majitě ohrádce za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tají za nitky, nevídou na světlo.
A podle litery paragraf šale, teď mi opravdu kamličku ale.
Kabliczek to jedna z czeskich narodowych ikon. XIX-wieczny dziennikarz więziony przez cesarsko-królewskie Austro-Węgry w tyrolskiej twierdzy Brixen. Havel zaś, Havla nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. On też swoje odsiedział w więzieniach komunistycznej Czechosłowacji. O zamkniętym za kratami Havliczku Havle śpiewa zaś Jarosław Chutka, jeden z sygnatariuszy karty 77. A wtóruje mu ten, o kim jest ta piosenka. Václav Havel właśnie.
Manuj se Václav Havel.
Nazywam się Václav Havel, byłem jednym z inicjatorów karty 77 i jednym z jej trzech pierwszych rzeczników.
Z pierwszych trzech mówczych.
Przedstawia się późniejszy prezydent Czechosłowacji i Czech. Jego pierwszego zapytałem w ten rocznicowy wieczór, co było dlań tym najważniejszym z tego, co karta 77 mu przyniosła. Było to bardzo ważne doświadczenie, moralne, polityczne, duchowe. Ale karta mi poza tym przyniosła mnóstwo nowych przyjaciół z różnych kręgów społeczeństwa.
Okruchu społeczności.
To słowo przyjaciel powtórzy jeszcze wielu z tych, którym zadałem swoje jedyne tego wieczoru pytanie.
Jestem Iwan Martin Jiros.
A najważniejsze na świecie jest mieć przyjaciół.
Mieć przyjaciół.
Odpowiada poeta, który był duszą undergroundowego zespołu The Plastic People of the Universe. To właśnie uwięzienie jego i muzyków zespołu, który nie miał prawa występować oficjalnie, grał więc w rozmaitych stodołach i podobnych miejscach, stało się ostatnim impulsem, który doprowadził do powstania karty 77.
Jestem Markéta Fialková, kartę 77 podepsalam pod dziewiczym mniem Markéta Němcová. Po aresztowaniu muzyków z grupy muzycznej The Plastic People of the Universe byłam załamana. Wszyscy byliśmy właśnie taki załamani, taki bezradni. Ten proces s těmi muzikami, on akceleroval ty vydařenia, které skončily ukonstituováním Charty 77. I vlastně po publikování textu Charty 77 i listy těch podpisů, to už nikdy nečulám, že taká besilná. Čuli jsme v Spartě vzájemně, poněvadž ta charta lončila krengy intelektuálné, katolické, těch mladých muziků, i všechno rázem. Byli jsme přijatelmi. Od tego czasu już nie czułam się bezsilna, czułam się dobrze.
Nazywam się Petruszka Szustrowa. Kartę 77 podpisałam w grudniu 76 roku, a w roku 85 byłam jedną z trojga jej rzeczników. Co było najważniejsze? Że kiedy człowiek zrozumie, że odwaga i honor mają sens, wtedy odkryje świat pełen przyjaciół, którzy są tego warci.
Świat pełen przyjaciół, który za to stoi.
Jak w Komitecie Obrony Robotników, tak i w karcie był też ksiądz. Nazywam się Wasław Mali. Obecnie jestem biskupem pomocniczym w praskim kościele rzymskokatolickim. Jestem jednym z sygnatariuszy karty 77. W roku 1981 byłem rzecznikiem karty i należałem do współzałożycieli Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych. Karta mnie nauczyła przede wszystkim demokracji. Nauczyłem się rozmawiać z ludźmi o innym światopoglądzie. Nauczyłem się słuchać i tolerować poglądy innych. Uważam to za bardzo cenną dewizę karty. Karta była też dla mnie oswobodzeniem. Nie musiałem być dwulicowy. Publicznie mówiłem to, co myślałem. Nie musiałem się chować gdzieś w domu, by tam krytykować ówczesne stosunki, a publicznie mówić coś innego. Karta nauczyła mnie też widzieć w każdym człowieku Bożą istotę. Nieważne, czy jest on wierzący, czy niewierzący.
Człowieku wnímat Boží skutečnost, ať je ten člověk věřící nebo nevěřící.
Byli též i tací, kteří vpravdě nepodpísali karty rękou, ale celým svým życiem.
Já jsem Dáďa Fajtlová.
Jestem Dáďa Fajtlová, žiju na pomestných boudách ve schodních Krkonoszach. Ja wspierałam kartę. Miałam wielu przyjaciół, więc gdy karta powstała, starałam się im pomagać. Nigdy nie stałam się sygnatariuszem, ale nikt mi w to nie wierzy, bo uczestniczyłam we wszystkich akcjach, jeździłam często na demonstracje, a wielu z przyjaciół z karty przyjeżdżało do nas, by spokojnie tu odpocząć. Powiedziałabym, że karta mi pokazała, jak stawiać opór przemocy i żyć w prawdzie. Wielkie wrażenie robiła na mnie ta solidarność w kręgu karty. To, jak ludzie sobie pomagali, gdy kogoś zamknęli. No i to życie w prawdzie. Byli tacy, którzy w 77 roku byli jeszcze zbyt młodzi. Jestem Petr Placak z czeskich dzieci, które były kierowane przez kartę 77 i różne centra dywersyjne z zagranicy. Karta 77 przyniosła mi to, że szanowałem swojego ojca, bo ja miałem około 13 lat, kiedy karta powstała. Ojciec ją podpisał, a ja byłem z tego dumny. Dodajmy, że Petr Placak, gdy trochę podrósł, poszedł w ślady swego ojca. Stworzył wspomniane przezeń czeskie dzieci, czyli coś w rodzaju polskiej pomarańczowej alternatywy i zaczął domagać się restauracji monarchii w Czechach. Ale to już całkiem inny temat.
Ja jestem Petr Uhl, sygnatariuszem karty 77, byłem ze samego początku i potem członkiem tego komitetu na obronę niesprawiedliwo prześladowanych, albo jak się to po polsku mówi. No ja myślę, że to najważniejsze jest wolność w niewolności, w totalitaryzmie. To jest ta personalna wolność, ponieważ ja czułem się swobodnym, wolnym. Bez względu na to, że warunki były bardzo nieswobodne, niewolne. To jest po tej personalnej linii.
Gdybym miał mówić jako chrześcijanin, ja byłem katolikiem, to bym powiedział, że karta zachowała w nas ludzką godność.
Ludzką godność. Trzymaliśmy to dzięki karcie, nie wiem. No i to jest chyba wszystko.
Wśród gości tego wieczora było też kilku Polaków. Czym dla nich była czechosłowacka opozycja demokratyczna?
Jan Lityński, członek Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Karta była dla nas potwornie ważna, dlatego że ona oznaczała to, że nasz pomysł na to, żeby robić jawną opozycję, że się przenosi i się przyjmuje. Dla mnie spotkanie w 78 roku w lipcu pod Śnieżką na Ścieżce Przyjaźni miało taki i symboliczny charakter i to był jeden z najważniejszych, takich najbardziej podniosłych momentów w moim życiu, kiedy spotkaliśmy się z Hawlem, z Kubiszową, z Jirką Bednarzem, potem drugie spotkanie, gdzie członków karty już po założeniu Komitetu Obrony Prześladowanych już było kilkanaście osób. To były takie jedne z najbardziej intensywnych przeżyć w moim życiu, które nie miały charakteru politycznego, tylko ja bym powiedział, że to było takie odżywcze, jak gdyby myśmy po obu stronach chyba zrzucali siebie garb 68 roku. Myśmy w 68 roku siedzieli w więzieniu. Ja pamiętam, że kiedy zobaczyłem gazetę z tym, że wkroczyli do Czechosłowacji, że jest interwencja w Czechosłowacji, to wtedy pierwszy raz w więzieniu poczułem strach. Dlatego, że skoro wkroczyli do Czechosłowacji, to z nami mogą zrobić wszystko, bo jesteśmy w rękach bandytów. Spotkanie z ludźmi karty było zrzuceniem tego garbu. To naprawdę jedno z najbardziej intensywnych przeżyć w moim życiu. Te dwa spotkania na granicy polsko-czechosłowackiej.
Był to reportaż z rocznicy podpisania karty 77, przygotowany przez naszego korespondenta Marka Pędziwola. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Las Fontainebleau to prawdziwa szkoła współczesnego pejzażu, pisał w 1876 roku krytyk Frédéric Henriet. Nie ma artysty nawet najsławniejszego, który by przezeń nie przeszedł. W tych samych latach zaczęto mówić o szkole Barbizon czy Barbizończykach od nazwy wioski w sercu lasu. Ale historia tego atelier na wolnym powietrzu zaczęła się znacznie wcześniej. W 1738 roku Jean-Baptiste Houdry namalował Polowanie na jelenia, do którego już wtedy szkicował z natury. Nie zakończyła się też wcale w XIX wieku, wszak sam Picasso osiedlił się w Fontainebleau w 1921 roku. Niezwykła rola, jaka przypadła byłej królewskiej puszczy w historii malarstwa, jest kanwą ważnej wystawy w Muzeum Orsay. Co sprawiło, że od końca XVIII wieku malarze zatrzymywali się tam, niektórzy w drodze do Szwajcarii lub Włoch, by obserwować naturę i oddawać wszelkie jej aspekty. Do pionierów należeli Lantara, Bruyandet, Hue, ale od pierwszych dziesięcioleci wieku XIX spotykali się tam rzeczywiście wszyscy. Bonington, Corot i Barry, Millet i Diaz de la Peña, Théodore Rousseau i Gustave Courbet, Monet i Sisley, Seurat i Cézanne, malarze, rysownicy, graficy i fotograficy, jak słynny dziś Le Grey. Czy wyjaśnieniem jest wielkie urozmaicenie widoków, jakie oferuje La Fontainebleau? Majestatyczne drzewa, tajemnicze gąszcze, rozświetlone polany, ale i zwaliska głazów, skały i wąwozy, intymne zakątki i wyniosłości, z których roztacza się szeroki widok. Kolekcja, z której włoskie widoki mógł wynajdywać sobie Corot, tło dla motywów historycznych Michelon, dla alegorii Célestin Nanteuil, a same motywy, wedle gustu, równie dobrze akademista Jérôme, jak naturalista Barry, impresjonista Sisley i pointylista Seurat. Tak więc wystawa ta nie jest wyłącznie wystawą malarstwa pejzażowego czy malarstwa barbizańczyków, lecz rodzajem ilustrowanej encyklopedii sztuki związanej z lasem Fontainebleau. Zaskoczeniem jest właśnie ta rozmaitość stylów, motywów, rozwiązań formalnych. Jedni szukali tam rozległych perspektyw, inni gwałtownych zbliżeń pni, korzeni czy skał. Jedni rozpracowywali światło i barwy, inni cień i materię. Niektórzy wprowadzali ludzkie postaci, węglarzy czy drwali, albo postaci z wyobraźni, jeszcze inni dzikie zwierzęta. A nawet ci, którzy pilnie studiowali naturę i którzy w roku 1867 wystawiali razem w Hotel Siron w Paryżu jako barbizańczycy, zdawali sobie sprawę, że rzeczywistą ich więzią jest tylko to, że malowali wszyscy równocześnie w lesie Fontainebleau. Największe powodzenie las miał w latach 1875-1880, kiedy równocześnie pracowało tam lub chociaż odwiedzało na parę dni kilkuset malarzy francuskich i zagranicznych. Wioska Barbizon stała się zaś, cytuję, niemalże filią szkoły rzymskiej, w której oberża Gann uchodzić może za Villę Medici. Z czasem, kiedy studiowanie natury przestało być naczelnym celem malarzy, zachowali oni nabożeństwo do lasu Fontainebleau jako do nasyconego referencjami miejsca malarskiej pamięci. Georges Seurat, szukający obiektywizmu w przedstawieniu natury i światła, tematów mógł szukać wszędzie, ale malując w Fontainebleau konfrontował swoje dzieło ze stuletnim już dorobkiem tamtejszych pejzażystów. A Picasso, malując Trzy kobiety przy fontannie lub Źródło, świadomie nawiązywał do czasów jeszcze dawniejszych, do nimfy z Fontainebleau Rosso Fiorentino, współtwórcy francuskiej renesansowej, czy właściwie manierystycznej szkoły malarstwa w wieku XVI. A warto też wiedzieć, że dzięki malarzom Las Fontainebleau otrzymał w roku 1861 specjalny statut pierwszego w historii rezerwatu przyrody. Chwała artystom!
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Wspaniałe brosze, imponujące fantazją twórcy bransolety, szpile do kapelusza, które artysta zaklął złotą osę, to tylko kilka z zapierających dech w piersiach eksponatów, jakie można oglądać w utworzonym w połowie XIX wieku w dawnej oranżerii przy Pałacu Luksemburskim muzeum o tej samej nazwie. Pokazano tam 300 eksponatów, głównie biżuterii, ale także wyrobów ze szkła, jakie powstały w latach 1890-1912 w pracowni René Lalika, artysty o nieprzeciętnej wyobraźni, który zrewolucjonizował sztukę tworzenia biżuterii. Tak naprawdę Lalik był nie tylko jubilerem, ale przede wszystkim rysownikiem i projektantem. Urodził się w 1860 roku w Szampanii, a chociaż dzieciństwo i wiek dorastania spędził w Paryżu, to jednak w czasie wakacji wracał w rodzinne strony, wędrując przez pola, pagórki porośnięte zielonym kożuchem winic i przez lasy pełne tajemniczych nastrojów, gdzie światło tworzyło atmosferę niesamowitości. To właśnie tam, w sercu szampańskiej przyrody, zaczął rysować. Ze szczególnym upodobaniem podpatrywał świat ptaków i owadów. Stamtąd czerpał motywy do swoich artystycznych poszukiwań. W wieku 16 lat osierocony przez ojca młodzieniec rozpoczyna praktykę u paryskiego jubilera Louis Oroka. Potem przez 2 lata przebywa w Anglii, zwiedza muzea, uczy się, poszerza swoje horyzonty, a po powrocie na Cekwany najpierw projektuje dla znanych domów jubilerskich, a potem w wieku 25 lat zaczyna tworzyć na własny rachunek. Jednak te pierwsze cudeńka wykonane ze złota, ze szlachetnych kamieni i z brylantów nie są kojarzone z jego nazwiskiem, lecz z nazwiskami nabywców, bo pod takimi występuje jego biżuteria. Także na wystawie powszechnej pokazuje swoje prace jako anonimowy artysta pracujący dla 2 wielkich francuskich firm jubilerskich. Jest rok 1890, René Lalique poznaje Alicję. 2 lata później na świat przychodzi ich córka Suzanne. 10 lat później, w 1900 roku, syn Mark. Alicja staje się towarzyszką życia i muzą artysty. Jej zachwycający profil można podziwiać na wielu cudeńkach wyczarowanych przez jej towarzysza życia, z którym więzami małżeńskimi połączy się w 1902 roku. Wcześniej, na kolejnej wystawie powszechnej, Lalique pokazuje ponad 300 prac, a wśród nich diademy i ozdoby do sukni, które robią furorę wśród pań. Lista nabywców jest długa i znajdują się na niej nazwiska największych postaci przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość trafia na dwór cesarski do Japonii i na dwór cara Rosji. Arystokratki i możni naszego świata chcą mieć biżuterię Lalique'a w swoich zbiorach. To był szał. To był szyk. Pomijmy miłosiernym milczeniem, czy to było także rozsmakowanie się w estetycznych wartościach tej zupełnie bulwersującej świat jubilerski biżuterii, czy raczej owczy pęd, czyli moda. W każdym razie, czy to snobizm, czy nowa estetyka, wystawiająca na próbę utarte wzorce oceny piękna i wychodząca z tego pojedynku z tradycją patrzenia na biżuterię obronną ręką, jedno albo drugie, sprawiło, że brosze, pierścienie, bransolety i inne cudeńka mistrza Lalique'a wprawiły świat w obsesję na punkcie tych emaliowanych, złotych, leśnych nimf zaklętych w biżuterię ramy. W życiu Lalique'a idylla trwała, jak to idylla, o wiele za krótko. Alicja odeszła w 1909 roku, gdy Mark miał 9 lat, a Suzanne 17. A sam René zdał sobie sprawę z tego, co to znaczy, gdy muza odpływa w nieznane. Lalique przestał wtedy projektować biżuterię i wrócił do szkła. To zupełnie tak, jakby te wszelkie elfy, leśne duszki, owady, ptaszki i inne zjawy były związane nie tylko z lasem Szampanii, ale także i z młodością twórcy tej wyjątkowej biżuterii. Zapach lasu pozostał. Jego czar wciąż się unosił nad twórczością Lalique'a, ale zabrakło tej czarodziejskiej magii, jaką roztaczała wokół siebie Alicja. Teraz Lalique produkuje flakonik dla słynnej firmy Coty. Robi eksperymenty, próbuje nowych technologii produkcji szkła. W czasie wojny dla Francuzów, wielkiej wojny, jego firma produkuje szklane opakowania używane w szpitalach polowych. W 1921 roku otwiera 2. fabrykę, tym razem w Alzacji. Tam będą powstawały szklane wazy, dzbany, fantazyjne flaszki, ozdobne lampy. Alicji już nie ma, baśniowa biżuteria godna dekoltu wróżki z lasów Szampanii stała się przeszłością. Ale teraz wróżki uciekają w świat książkowych ilustracji, bo to nadciąga Art Deco i od wystawy w 1925 roku Lalique znów święci triumfy, ogłaszając je przy akompaniamencie fanfar wygrywanych na klaksonach automobili. Właśnie automobili. Nowa pasja XX wieku. Lalique jest i tam obecny. W Rolls Royce'ach i w dzisiaj wzruszających myszką Citroenach, na polach elizejskich, na fontannach przy Rond-Point i we wnętrzach jadalni oceanicznego pasa transatlantyku Normandia. Także Pullman Express na lazurowym wybrzeżu był zaprojektowany przez Lalique'a, który zmarł w 1945 roku, w przededniu zakończenia II wojny światowej, w chwili, gdy jego fabryka Wingen była wyzwalana przez aliantów. Powiada się, że nie można być dobrym projektantem mody, jeśli się kobiety nie kocha albo jej się przynajmniej nie nienawidzi. Lalique kochał Alicję, ale i pojął tajemnicę, za którą niejeden alchemik, nie tylko z czasów doktora Balsamo, odoby kto wie, czy nie wszystko, co posiada. Lalique doskonale czuł i świetnie rozumiał meandry duszy niewieści. On nie tylko rzucił rękawice estetyczno-społecznym konwenansom, które zabraniały kobiecie noszenia na głowie, na piersi, na biodrach podobizny ludzkiej. Lalique, zafascynowany treścią dzieła Rostanda napisanego dla wielkiej Sary Bernard, stworzył z tej inspiracji wiele prac ze złota, z brylantów i z ametystów. To miała być biżuteria dla kobiet z charakterem, dla tych, które wiedzą, czego chcą, nie dają się nieść modą i trendom swojej epoki, ale odważnie czerpią siły ze swojej kobiecości. A takich było wiele wokół tego wąsatego artysty, który na zdjęciach wygląda jak wielu z tamtej epoki, malarzy, architektów, inżynierów. Elita zaklęta w sepi. Elita, bo jej myśl trwa do dziś, jej dzieła wzbudzają i 100 lat później zachwyt i czarują swoją estetyką, każąc pochylić głowę przed wielkością i siłą talentu i wizji.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Czternastego stycznia w czasie zgromadzenia partii UMP Nicolas Sarkozy, zawiadamiając oficjalnie, że będzie kandydował na prezydenta, tak przedstawił swoją wizję Francji. Moja Francja, mówił, jest krajem będącym syntezą ancien reżimu i rewolucji, państwa kapetyngów i republiki, krajem, który wymyślił system laickości pozwalający pod jednym niebem żyć wierzącym i niewierzącym. Odpowiedzią na słowa wypowiedziane przez faworyta prawicy, któremu bliscy są także tacy ludzie aktywnej i pracowitej lewicy jak Jean Jaurès i Léon Blum, było przemówienie wygłoszone 6 lutego przez kandydatkę socjalistów Ségolène Royal. Nie można dowolnie interpretować historii Francji, stwierdziła pierwsza kobieta mająca realne szanse na zwycięstwo we francuskich wyborach prezydenckich. Francja nie jest syntezą ancien reżimu i rewolucji. Taka synteza jest niemożliwa. Dzisiaj prawica i lewica we Francji prezentują dwie odmienne koncepcje historii, dwie koncepcje świata i życia w społeczeństwie. Na jej genezę u każdego z kandydatów składa się wiele rzeczy, osobiste doświadczenie, bagaż wiedzy i oczywiście pochodzenie społeczne, chociaż w tym ostatnim przypadku nie ma absolutnej reguły. François Bayrou, kandydat UDF, który niespodziewanie stał się jednym z trzech najważniejszych pretendentów do Pałacu Elizejskiego, jest synem rolników. W jego rodzinnym domu jednak ogromne znaczenie miały książki. On sam ma wysoki stopień uniwersytecki, agregację z literatury. Książki te uformowały rzecz jasna jego stosunek do historii. Kultura klasyczna była też duchowym pożywieniem szefa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, Jean-Marie Le Pena. A w każdym razie tak on twierdzi, chlubiąc się tym, że był pierwszym cudzoziemcem, któremu greccy archeologowie pozwolili zobaczyć świeżo odkryty grobowiec Filipa Macedońskiego. Kandydatka Partii Zielonych, Dominique Voynet, z rozbrajającą szczerością wyznaje natomiast, że w szkole i na studiach przedmiotu zwanego historią nie lubiła i nie rozumiała. Dopiero później, zastanawiając się nad korzeniami swego zaangażowania politycznego, nolens volens musiała zainteresować się przeszłością swego kraju. W pejzażu politycznego wizja historii staje się coraz bardziej schematyczna. Arlette Laguiller, od lat reprezentującej w wyborach trockistów z partii Lutte Ouvrière, w historii podobają się jedynie ci ludzie, którzy przeciwstawiali się opresji i wykorzystywaniu. Powołuje się chętnie na Spartakusa i Komunę Paryską, pierwszy, jak mówi, rząd robotniczy. Jej konkurent z Ligi Komunistycznej, Olivier Besancenot, cytuje rewolucję rosyjską, strajki z 1936 roku, Che Guevara i barykady maja 68 roku. W osobistym panteonie alter globalisty José Bové znajdujemy wielkie postacie pacyfizmu Gandhiego, Martina Luthera Kinga i Lanza del Vasto. Ulubienicą kandydatki komunistów Marie-Georges Buffet jest Louise Michel, bohaterka Komuny Paryskiej. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy ci, którzy w latach 70. działali po lewej stronie lewicy, mają te same źródła inspiracji – pacyfizm, feminizm i tiermondyzm. Po przeciwnej stronie Jean-Marie Le Pen broni kolonialnej przeszłości Francji, przypominając, że była ona dziełem Jules Ferry i III Republiki. Paradoksalnie zbliżone stanowisko prezentuje François Bayrou, który nie zgadza się z obwinianiem tych, których historia związała z epoką kolonializmu. To byli ludzie, zauważa, przekonani o tym, że niosą cywilizację. To, co stało się po zakończeniu wojny algierskiej, było dla nich wielką tragedią, której ślady odczuwają do dzisiaj ich dzieci i wnuki. Historyczne odniesienia kandydata UDF, jak na centrystę przystało, są eklektyczne. Centralne miejsce zajmuje w nich król Henryk IV, syn katolika i protestantki, który dla tronu Francji przeszedł z protestantyzmu na wyznanie katolickie. Jako chrześcijański demokrata, Bayrou uwielbia poza tym Roberta Schumana, jednego z ojców Europy. I mimo, że miał zawsze poważne zastrzeżenia do gaullizmu, jako ugrupowania partyjnego, czuje się spadkobiercą wielkiego generała. Wielu polityków z lewa i z prawa powołuje się na Joannę d'Arc, niepiśmienną pastuszkę z Lotaryngii, która w 1429 roku wyzwoliła Francję spod jarzma angielskiego. Dla Jean-Marie Le Pena jest ona symbolem patriotyzmu. François Bayrou poświęcił jej pracę magisterską. Ségolène Royal kojarzy się ona z młodym komunistą z ruchu oporu Guy Môquet. Oboje zginęli w wieku 20 lat, ponieważ, jak podkreśla kandydatka socjalistów, Francję ukochali ponad życie. Dosyć dawno temu Raymond Aron żartował na temat tych polityków, którzy nie wiedzą, że historia jest zawsze tragiczna. Dzisiejsi kandydaci do Pałacu Elizejskiego, którzy wyrośli w zasobnej Francji 30 lat prosperity, a karierę polityczną zrobili we Francji ogarniętej kryzysem, powinni pamiętać tę przestrogę. Historia, o której się zapomina, wcześniej czy później zawsze się mści. Kończymy dzisiaj naszą serię wizyt w zaprzyjaźnionych redakcjach polonijnych rozmową z Ludmiłą Winnicką z ukraińskiego Donbasu.
Mamy gazetę Polacy Donbasu. To jest comiesięcznik. Program radiowy Polska Fala Donbasu to jest 30-minutowy program, też raz na miesiąc. I telewizja TV Polaków Donbasu raz na 3 miesiące.
Pani pracuje i w prasie, i w radio?
Tak, przeważnie w redakcji gazety Polacy Donbasu. No i czasem dają wywiady na radio.
Jak liczna jest Polonia w Donbasie, czy wiadomo?
Zrzesza nasze Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu 700 członków, no a nieoficjalnie to gdzieś wynosi 7 tysięcy Polaków, a u nas zrzeszono są 700.
Audycje radiowe i telewizyjne są, ich tematem jest prawdopodobnie życie polonijne.
Życie polonijne, no i też przeważnie życie parafialne, bo to jest bardzo związane, bo u nas na przykład, kiedy powstają nowe parafie i tam akurat powstają nowe organizacje polskie. To zawsze tak było.
Jak to się stało, że tak pani dobrze mówi po polsku?
Jestem urodzona w województwie winnickim, ale przyjechałam na Donbas, kiedy miałam rok. No, od razu, no bardzo źle ja... Źle mówiłam i otrzymałam od siostry zakonnej na początku takie rozmówki polsko-rosyjskie. Zaczęłam od nich, no a później od 99 roku, kiedy powstało Towarzystwo Nasze Kultury Polskie Donbasu, zaczęli do nas przyjeżdżać nauczyciele z Polski. Chodziłam na te kursy, już była taka możliwość rozmawiać więcej w języku polskim. Nasz prezes, pan Ryszard Zieliński, zawsze rozmawia z nami. No i mówcie po polsku zawsze, no i dlatego.
Jest pani inżynierem, prawda, ekonomistą?
Jestem Jestem inżynierem ekonomistą, ukończyłam studia na Politechnice Donieckiej, no i teraz pracuję w holdingu węglowym.
Języka polskiego chyba w pracy nie używa pani?
Nie, nie, niestety.
Nie przydaje się pani w pracy?
Nie, nie przydaje się.
A angielski na przykład, czy jest potrzebny w holdingu węglowym w Doniecku?
No, na razie nie mamy takich kontaktów.
Czy często pani przyjeżdża do Polski?
Raz na rok bywam i jestem bardzo z tego szczęśliwa, z tego powodu.
RFI. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dzisiejszy gość to zupełny debiutant, a raczej debiutanci, bo chodzi o grupę. Brazylijski zespół Garrafieira nosi nazwę będącą zbitką słów Gafieira i Garra. Pierwsza oznacza tanc budę, dyskotekę, czy jeszcze lepiej dancing, rodem z Rio de Janeiro, gdzie żywa wieloosobowa orkiestra gra sambę, pagodę, jej wolniejszą odmianę, rytmy karaibskie i południowoamerykańskie. Gorące sobotnie noce cariocas, czyli mieszkańcy Rio, spędzają bądź w Gafieira, bądź w szkole samby, co na jedno wychodzi. W obu tych miejscach grana jest świetna, modna muzyka. Słowo garra oznacza żywotność, energię, siłę witalną, a tej naszym bohaterom nie brakuje. Prezentowana dziś debiutancka płyta zespołu nosi jego tytuł Garrafieira. Album ukazał się staraniem wydawnictwa Biscoito Fino.
Sei lá, a bananeira sei lá, que está lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá.
Garafieira. Gra niewiele ponad 3 lata, ale już zebrała wiele przychylnych uwag krytyki brazylijskiej, która uznała grupę za najciekawszego przedstawiciela nowej generacji orkiestr tanecznych, których członkowie grają zarówno standardy Toma Jobima, Viniciusa de Moraesa, Chico Buarque, jak i, co może ciekawsze, własne kompozycje. Zespół tworzą Gabriel Improta, gitara basowa i klasyczna, Marcelo Bernardes i Thiago Queiroz, saksofony, Alexandre Caldi, flet i saksofon, Darcy da Cruz, trąbka, Rodrigo Villa, gitara basowa, Cassius Teperson, instrumenty perkusyjne oraz Mariana Bernardes, śpiew i mała gitara brazylijska, cavaquinho. Garafieiry można posłuchać w szkołach samby i klubach coro w Lapa, jednej z dzielnic Rio de Janeiro. Zespół posługuje się tradycją na własny użytek, przerabia ją, nicuje, modeluje we własnym duchu, aż otrzymuje zupełnie nowe, oryginalne brzmienie. Nie stroni przy tym od muzyki elektronicznej, w której Brazylijczycy są prawdziwymi wirtuozami. Kompozycja Gabriela Improty, Mais Pagode do que Jazz. Na płycie Garafieira mamy kilku zaproszonych gości z kręgów muzycznych z Rio de Janeiro. Czekamy teraz na kolejny album. Tymczasem niech przemówi jeszcze raz muzyka. Ostatni dziś utwór to kompozycja Dorivala, Caimi Samba da Minha Terra. Marianie Bernardes towarzyszy jeden z muzycznych gości noszący pseudonim Alech.
Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Samba na minha terra, deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é.
cabeça, ou é tu mente do pé? Eu nasci com o samba me criou, e do danado do samba, ah, eu nunca me separei.
Do samba da minha terra, deixa eu te mole.
Nasza audycja dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam, życząc miłego wieczoru i do usłyszenia.